Mówi Paryż Radio France International, środa 30 kwietnia ze studia w Domu Radia nad Sekwaną. Witają Państwa bardzo serdecznie przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia technicznego realizująca audycję Grażyna Chmurska i technik Nikola. Zapraszamy na godzinne wydanie naszej audycji. Po dzienniku, w którego przygotowaniu wspomógł mnie Piotr Błoński, nadamy korespondencję z Jerozolimy, przegląd prasy i komentarz europejski. Część informacyjną zakończy magazyn redakcji polskiej Deutsche Welle o laureatach Nagrody Karola Wielkiego w Akwizgranie. W części magazynowej zaś nowości muzyki klasycznej Piotra Kamińskiego, potem teatr, dziś 22 noc Molierów, czyli rozdanie francuskich nagród teatralnych. W Rogatkach Wersalskich Katarzyna Zawicka wraca do targów paryskich Foire de Paris, które dziś otwierają swe progi i potrwają do 12 maja. W magazynie literackim Sylwia Gips opowie dziś o dwojgu pisarzach, których życie przypominało opowieść, Jean-Christophe Ruffin i François Sagan. Naszą audycję zakończy lekcja francuskiego. Prezydent Sarkozy zakończył wizytę w Tunezji, broniąc gorąco projektu Unii na rzecz Śródziemnomorza. Afgańskie siły bezpieczeństwa i policji przeprowadziły operację w Kabulu. Zginęło w niej dwóch talibów, którzy wzięli udział w niedzielnej próbie zamachu na życie prezydenta Karzaja. Szef sztabu kryzysowego ONZ apeluje do walki z głodem, broni paliw, biopaliw. W Jerozolimie rozpoczęły się obchody Dnia Holokaustu. Próbki szczątków ludzkich przebadane przez laboratorium amerykańskie potwierdziły tożsamość ostatnich członków rodziny carskiej zamordowanej przez ČK w roku 1918. Prezydent Nicolas Sarkozy zakończył we środę swą wizytę oficjalną w Tunezji. Przed wyjazdem ponownie bronił swej idei Unii na rzecz Śródziemnomorza na 2,5 miesiąca przed startem 13 lipca programu partnerstwa Unii Europejskiej z jej południowymi sąsiadami. Z basenu Morza Śródziemnomorskiego Nicolas Sarkozy wygłosił przemówienie na spotkaniu ze studentami w Tunisie. Nie możemy minąć się z historią, mówił francuski prezydent. Jeśli stracimy tę okazję, będziemy odpowiadać przed naszymi dziećmi, przed przyszłymi pokoleniami. Sarkozy poruszył również problem konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prezydent Francji ma nadzieję, że jego projekt Unii na rzecz Śródziemnomorza przyczyni się do przyspieszenia procesu pokojowego między Izraelem a Palestyńczykami. Korzystając ze swej ostatniej wypowiedzi na tunezyjskim terytorium, Nicolas Sarkozy odparł krytyki jego wizyty ze strony obrońców praw człowieka, by jeszcze raz pochwalić prezydenta Ben Alego. Wszystko nie jest do końca w porządku w Tunezji, to prawda, ale chciałbym zapytać, jaki inny kraj może się poszczycić takim postępem w przeciągu pół wieku na drodze tolerancji, na drodze rozumu. Prawa człowieka łamane pod autorytarnymi rządami prezydenta Tunezji Zina El Abidina Ben Aliego położyły się cieniem na wizycie prezydenckiej pary. Nicolas Sarkozy oświadczył mianowicie już na wstępie, że zakres swobód obywatelskich w tym kraju stale się rozszerza. To Paryż RFI. 7 osób, w tym 2 talibów, którzy wzięli udział w niedzielnej próbie zamachu na życie prezydenta Afganistanu Hamida Karzaja, zostało zabitych w Kabulu podczas operacji policyjnej przeprowadzonej we środę w afgańskiej stolicy. Poza 2 islamistami, kobieta, dziecko i 3 agentów afgańskich sił bezpieczeństwa ponieśli śmierć w tej zakrojonej na szeroką skalę akcji w zachodnim Kabulu, powiedział szef wywiadu Amrullah Saleh. Rzecznik talibów Zabihullah Mujahid potwierdził w rozmowie z dziennikarzami AFP śmierć 2 z 6 napastników, którzy dokonali w niedzielę ataku na trybunę prezydencką, precyzując, że zginęła również żona jednego z nich oraz małe dziecko. Jest to do końca niezgodne z wersją szefa wywiadu, który stwierdził, że zabita kobieta nie była Afganką, że przybyła do afgańskiej stolicy prawdopodobnie w celu wzięcia udziału w próbie zamachu terrorystycznego i że dziecko zabili sami talibowie, gdyż głośno płakało. Siły bezpieczeństwa i policji otoczyły w nocy dom w zachodnim Kabulu, gdzie zabarykadowali się islamscy bojownicy. Doszło do 10-godzinnej strzelaniny z użyciem broni maszynowej i granatników. W innych rejonach stolicy przeprowadzono ponad 102 inne operacje, w czasie których aresztowano od 5 do 6 podejrzanych. Wiadomość przekazał prasie minister obrony Abdullah Rahim Wardak. Dodajmy, że amerykańscy Marines odbili talibom centrum miejscowości Garmsir w prowincji Helmand w południowym Afganistanie. To pierwsza tego rodzaju duża akcja w tym miesiącu. Amerykanów, którzy wspomogli Brytyjczyków, Kanadyjczyków i Holendrów stacjonujących na południu kraju. Tu Paryż, RFI.
Planetarny wzrost cen żywności i widmo głodu zagrażającego setkom milionów ludzi na świecie to temat dzisiaj priorytetowy, podejmowany w najrozmaitszych gremiach. W najbliższy weekend w Madrycie odbędzie się doroczne 41. Zgromadzenie Azjatyckiego Banku Rozwoju, któremu zarzuca się, że nie dopatrzył się odpowiednio wcześnie tego zagrożenia. Na dzisiejszej konferencji prasowej poprzedzającej to posiedzenie dyrektor generalny Rajat Nag oświadczył, że spodziewa się burzliwych dyskusji na ten temat. Stwierdził on, że Azjatycki Bank Rozwoju szacuje na miliard liczbę osób, w które uderza wzrost cen żywności, ale równocześnie przestrzegał przed uproszczeniami. Zaznaczył on mianowicie, że właściwym problemem są ceny, a nie brak żywności. Zapasy są owszem na poziomie najniższym od kilkudziesięciu lat, co rodzi napięcia w zaopatrzeniu, mówił, ale skupić się należy na cenach, czyli, cytuję, na zdolności nabywczej ludzi biednych. 600 milionów ludzi żyje za jednego dolara dziennie, a 400 milionów innych za niewiele więcej. Wszyscy oni są obecnie bardzo narażeni na głód. Koniec cytatu. Rajat Nag zapewnił, że Azjatycki Bank Rozwoju odpowie na apel ONZ i innych międzynarodowych organizacji i przyłączy się do wspólnego wysiłku walki z głodem. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon powołał wczoraj sztab kryzysowy odpowiedzialny za kwestię wzrostu ceny żywności i jej niedostatku. Jej szef John Holmes wystąpił dziś na konferencji prasowej w Genewie. Także i on przestrzegał przed uproszczeniami. Skrytykował m.in. twierdzenie, że za kryzys żywnościowy odpowiedzialna jest produkcja biopaliw, odnosząc się tym samym do szokującej wypowiedzi specjalnego sprawozdawcy ONZ Jean Ziegler'a, który określił tę produkcję mianem zbrodni przeciw ludzkości. W rzeczywistości, mówił John Holmes, sytuacja jest bardziej złożona. Są regiony, w których produkcja biopaliw ma sens, inne zaś, w których nie jest uzasadniona. Nie wymienił tych regionów z nazwy, ale wiadomo, że chodzi z jednej strony o Brazylię, gdzie biopaliwa produkuje się z trzciny cukrowej, przy czym bilans energetyczny jest dodatni, a z drugiej Stany Zjednoczone, gdzie do produkcji biopaliw używa się mniej wydajnej pod tym względem kukurydzy. Do innych przyczyn gwałtownego wzrostu ceny żywności zalicza się zmniejszenie produkcji rolnej w krajach rozwijających się, zwiększenie konsumpcji w tzw. krajach wschodzących oraz katastrofy klimatyczne.
To Paryż, RFI. Amerykańska sekretarz stanu pani Condoleezza Rice uda się pod koniec tygodnia na Bliski Wschód. Jej podróż ma na celu posunięcie naprzód negocjacji izraelsko-palestyńskich, które znalazły się w martwym punkcie. Pani Rice zapowiedziała, że nie ma mowy o dyskusji z radykalnym Hamasem. To 15. wizyta sekretarz stanu w Jerozolimie i na zachodnim brzegu, od kiedy w lipcu 2006 roku amerykański prezydent George W. Bush zapowiedział wznowienie procesu pokojowego. Pani Rice wystartuje z Waszyngtonu we czwartek i zatrzyma się najpierw w Londynie, gdzie spotka się z uczestnikami nadzwyczajnej konferencji krajów, które w grudniu ubiegłego roku w Paryżu zobowiązały się udzielić pomocy finansowej autonomii palestyńskiej. Sekretarz stanu spotka się również ze swoimi 5 kolegami z państw biorących udział w negocjacjach na temat irańskiego programu jądrowego Rosji, Chin, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. I już w skrócie, we francuskim Zgromadzeniu Narodowym przedstawiony został projekt nowej ustawy w sprawie ochrony klimatu, do której dyspozycję zebrał tzw. okrągły stół na rzecz środowiska. Mowa w nim m.in. o energooszczędnych materiałach budowlanych, transporcie, biodywersyfikacji, przerobie śmieci i zmniejszeniu zużycia papieru w administracji państwowej. Projekt mówi też o rozszerzeniu sieci trakcji szybkiej kolei, TGV, gdyż jest ona oszczędniejsza w energii niż zwykła kolej. Przebadane próbki pobrane ze znalezionych w ubiegłym roku w Rosji szczątków ludzkich potwierdzają tezę, iż są to ciała dwojga dzieci rodziny carskiej. Wiadomość podał gubernator obwodu Swierdłowskiego Edward Rosel. Ciała Mikołaja II, carycy Aleksandry Fiodorownej i trzech ich córek, Olgi, Tatiany i Anastazji, rozstrzelanych przez Czeka w 1918 roku. Z rozkazu Lenina w Jekaterynburgu zostały ekshumowane w roku 1993 i pochowane 5 lat później w Petersburgu. Ciała dwojga pozostałych członków rodziny cesarskiej, carewicza Aleksego i wielkiej księżnej Marii, wówczas nie odnaleziono. Podjęto wielkie poszukiwania. Niektórzy podtrzymywali tezę, iż udało im się zbiec. Ostateczne badania genetyczne znalezionych szczątków potwierdzających tożsamość ostatnich członków zamordowanej rodziny carskiej przeprowadzono w amerykańskim laboratorium. Tu Paryż RFI z Jerozolimy, gdzie rozpoczynają się obchody Dnia Holokaustu, mówi nasza korespondentka Ewa Lutkiewicz.
Dziś wieczorem w Izraelu zaczynają się obchody Dnia Pamięci Holokaustu. Według kalendarza żydowskiego w tym roku rocznica powstania w getcie warszawskim wypada 1 maja. W przyszłym tygodniu Izrael będzie obchodził 60-lecie swojego powstania. Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie postanowił, że w tym roku z okazji rocznicy motto Dnia Obchodów Holokaustu będzie pod znakiem wkładu tych, którzy przeżyli Holokaust do powstania państwa Izrael. Podczas głównej ceremonii pamięci, która jak co roku odbędzie się przy pomniku bojowników getta w Yad Vashem, 6 zniczy symbolizujących 6 milionów ofiar Holokaustu zapalonych zostanie przez 6 osób, które przeżyły i od razu po wojnie przyjechały do Izraela. Każda z tych osób przyczyniła się do rozwoju państwa Izrael. Wszyscy walczyli aktywnie w wojnie niepodległości 1948 roku i w paru innych wojnach Izraela. Założyli tutaj rodziny i doczekali się wnuków i prawnuków. W związku z rocznicą Yad Vashem postanowiło otworzyć nową wystawę w pawilonie sztuki pod tytułem Mój dom, ci, którzy przeżyli Holokaust w Izraelu. Dualność słowa mój dom, które po hebrajsku też znaczy ojczyzna, właśnie pokazuje konflikty, które miała część tych, którzy tu przyjechali. Dzisiaj w Izraelu mieszka jeszcze około 250 tysięcy osób, które przeżyły Holokaust. Ich dramatyczna historia, historia, która jeszcze nie była w pełni opowiedziana, jest podstawą do nowej wystawy. Kustosz wystawy podczas uroczystej jej otwarcia powiedziała, że postanowiła stworzyć wystawę bardzo optymistyczną, pokazującą tylko strony pozytywne, omijając trudności i problematykę pierwszych lat powstania państwa. Trzeba pamiętać, że rdzenni Izraelczycy nie zawsze dobrze przyjmowali tych, którzy przeżyli obozy i getta. Izrael miał inne problemy. Bił się o prawo do istnienia. Nie było czasu, żeby płakać nad tym, co się stało. Ci, którzy przyjeżdżali, musieli albo od razu włączyć się w szeregi wojska. Połowa z tych, którzy zginęli w wojnie o niepodległość, przeżyła obozy koncentracyjne. Pracować na roli, mówić po hebrajsku, zmieniać imiona na imiona hebrajskie, być inną osobą. Sabrun, urodzonym Izraelczykiem. Byli szczęśliwi, że nareszcie mogą bić się o swoje własne państwo. Byli też tacy, którzy chcieli zapomnieć o tym, co się stało w Europie. Dopiero proces Eichmanna w Jerozolimie w roku 60 zmienił zbiorową postawę społeczeństwa izraelskiego do tego, co się stało w Europie. Nowa wystawa pokazuje to wszystko, ale z punktu widzenia tego, czego tutaj dokonali. W światowej historii migracji ludności dzieje tych, którzy przyjechali do Izraela, są jedyne w swoim rodzaju. Rzadko zdarza się, że grupa imigrantów ma taki duży wpływ na społeczeństwo kraju, do którego emigruje, jest tak związana z rozwojem tego kraju. Procentowo pod koniec II wojny światowej większość tych, którzy przeżyli, wybrała, słowo wybór jest w tym wypadku bardzo ważne, żeby odbudować swoje życie i zrobić to właśnie w Izraelu. Część została w Europie, wielu pojechało do Stanów i do Australii. Dla niektórych już było za późno, nie zdołali odbudować swojego życia. To, co przeżyli, było za tragiczne. Ale jednak większość znalazła w sobie siły, które są trudne dla nas dzisiaj do zrozumienia. Wystawa używa ponad 90 wywiadów z tymi ludźmi. Są między nimi naukowcy, przemysłowcy, wojskowi, lekarze i muzycy. Wielu Izraelczyków nie zdaje sobie sprawy, do jakiego stopnia różnego rodzaju symbole, które wszyscy znają z lat 60. czy 70., muzyka, piosenki, które śpiewają, były stworzone nie przez rdzennych Izraelczyków. Weźmy jako przykład postać kibucnika, która znajduje się w książkach, przewodnikach turystycznych czy plakatach. Stworzona została przez Efraima Kiszona, pisarza i satyryka pochodzącego z Węgier. Był więźniem kilku obozów koncentracyjnych. Przyjechał do Izraela w roku 1939. Stał się jednym z najwybitniejszych satyryków izraelskich. W jednym ze swoich utworów napisał: popełnili błąd, zostawili przy życiu jednego satyryka. Wystawa pokazuje jego zeszyty do nauki języka hebrajskiego, kiedy był już dorosłym człowiekiem. W kolejnym filmie Lea Gottlieb, producentka bardzo słynnej marki kostiumów kąpielowych Gotex, opowiada, jak przyjechała do Izraela, też z Węgier. I tak jak tam, otworzyła sklep z pelerynami, ale ponieważ w Izraelu deszczu jest mało, postanowiła wykorzystać swoją wiedzę, by produkować ręcznie malowane kostiumy kąpielowe. Dzisiaj marka ta sprzedawana jest na całym świecie. W czasie obchodów historie tych i innych ludzi będą też opowiadane w audycjach radiowych i telewizyjnych. Trzeba pamiętać, że pokolenie tych, którzy przeżyli, dochodzi do 80 czy 90. Pamięć o Holokauście przechodzi w ręce drugiego i trzeciego pokolenia. Pomysł, żeby pamiętać o tych, którzy przeżyli nie jako o ofiarach, tylko o pełnych obywatelach własnego kraju, jest częścią nowego rodzaju upamiętniania w Izraelu. Ewa Ludkiewicz dla Radia RFI z Jerozolimy.
Tu Paryż RFI, nadaliśmy dziennik Czas na przegląd prasy. Piotr Kamiński i Anna Rzeczycka.
Zrobię Państwu osobiste wyznanie. Bardzo kocham zwierzątka, za to bardzo nie lubię ideologicznych fanatyków, o których mówimy bez sensu, że są zwierzęcy albo zoologiczni. Pokaż mi, słuchaczu lub czytelniku, rekina albo turkucia podjadka, co zabija i podpala, bo mu odbiło na tle przekonań. W Libération znajdujemy ciekawy reportaż z Holandii o obrońcach zwierząt. Potwierdzenie powiedzonka o tym, że broń mnie Boże od przyjaciół, wrogów biorę na siebie. W roku 2006 powstała w tym kraju Partia Zwierzęca, dysponująca dwoma mandatami w parlamencie. Władze sygnalizują zaś, że metody tych pań i panów radykalizują się coraz bardziej. Działacze w maskach świnek lub krówek napadają na domy i mieszkania pracowników firm i laboratoriów parających się doświadczeniami na zwierzętach, terroryzują ich rodziny, dopuszczają się aktów wandalizmu. 15 kwietnia nastraszone pogróżkami miasto Venray zrezygnowało z budowy parku przemysłowego i naukowego. Burmistrz i radni żyli przez parę miesięcy pod policyjną ochroną. Pani Anna Kroos, rzeczniczka szczególnie rozjuszonej organizacji Szacunek dla Zwierząt, oświadczyła na fali radiowej, że jedyna granica dla nas to, żeby nie było zabitych i rannych wśród ludzi, rzecz prosta. Deputowani zaczynają przebąkiwać o zastosowaniu do tych organizacji ustaw antyterrorystycznych, choć jeszcze nie tak dawno sprawa cieszyła się w Holandii wielką sympatią. Rok temu pewien weterynarz został skazany na gigantyczną grzywnę 200 tysięcy euro za użycie słowa terroryści wobec działaczy jednej z tych organizacji. 30 stycznia zakazano używania dzikich zwierząt w cyrkach. Trwa ostry spór między Holandią a Japonią na tle polowania na wieloryby. Pewna grupa amerykańskich działaczy na pokładzie holenderskiego statku napadła na załogę japońskiego wielorybnika, oblewając marynarzy sodą żrącą. Czytamy w Libération. Niech się teraz tylko jeszcze wahadło chybnie gwałtownie w przeciwnym kierunku, a najgorzej ucierpią na tym oczywiście zwierzęta. Bezprecedensowa klęska wyborcza włoskiej lewicy skłoniła komentatora Le Figaro do następującego komentarza. Włoska lewica ledwo trzyma się na nogach. Po upadku rządu Prodiego i triumfie koalicji Berlusconiego w ręce prawicy wpadł teraz rzymski ratusz, gdzie lewica rządziła od 15 lat, a konserwatyści wygrali tam wybory samorządowe po raz pierwszy od upadku Mussoliniego. Gianni Alemanno, kandydat partii Berlusconiego, to zatem żywy symbol, tym bardziej znaczący, że wygrał on przewagą 7 punktów procentowych. Wynik ten tłumaczy rzecz prosta klęska lewicy na szczeblu krajowym i demobilizacja lewicowego elektoratu w wiecznym mieście. Zarazem jednak potwierdza on gwałtowny zwrot całych Włoch na prawo. To również bolesny policzek dla byłego burmistrza Waltera Veltroniego, który jeszcze 2 lata temu został tu triumfalnie wybrany po raz drugi, a porzucił swój gabinet w ratuszu, by stanąć do wyborów parlamentarnych, które przegrał. Veltroni stworzył partię demokratyczną i odmówił sojuszu ze skrajną lewicą, by uniknąć szantażu ze strony kanapowych partyjek, lecz przegrana ta miała charakter tylko połowiczny, oznaczała bowiem jednocześnie narodziny systemu dwupartyjnego, co zbliża Włochy do innych krajów europejskich. Porażka w Rzymie stawia jednak całą strategię Veltroniego pod znakiem zapytania, nadwyrężając jego przywódcy autorytet. Niezależnie od tego jednak klęska lewicy w jej rzymskim bastionie to oznaka głębokiej rozterki, w jakiej pogrążony jest cały kraj. Stolica to centrum ociężałego, kosztownego i bezradnego państwa, którego nie sposób zreformować. Dość wspomnieć nieudaną reformę taksówek podjętą przez Prodiego. Kampania skupiła się na kwestiach przestępczości i imigracji na tle paru morderstw popełnionych przez rumuńskich imigrantów. Podobnie jak przedostatnie wybory francuskie, pisze Pierre Roussel, Le Figaro, ukazała ona kraj przerażony, niezdolny podjąć wyzwań, jakie mu stawia nowoczesność. Prawica to wykorzystała, pytanie tylko, czy zawiedzie związane z nią nadzieje. Gianni Alemanno to jeden z najbardziej obiecujących przywódców Sojuszu Narodowego Gianfranca Finiego. Pomimo etykietki byłego działacza faszystowskiego, jaką mu przyklejono, jego zwycięstwo w niczym nie zagraża demokracji, zapewnia komentator Le Figaro. Zobaczymy jednak, czy honor Italii zyska na tym nawrocie do ciasnego nacjonalizmu. Nowy burmistrz zapowiedział przecież, że rzymski festiwal przyjmować będzie odtąd wyłącznie filmy włoskie, kończy komentator. A my dodajmy, że jego ekscelencja burmistrz może się na tym pomyśle paskudnie przejechać, bo wśród gęstej produkcji międzynarodowej filmy włoskie ostro krytyczne wobec świata polityki, a już szczególnie polityki ultraprawicowej, można było jakoś ukryć. A tak będą tym bardziej widoczne.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Popołudniowy Le Monde powraca do tematu podpisanego 29 kwietnia w Luksemburgu układu o stabilizacji i stowarzyszeniu Serbii z Unią Europejską. Nigdy jeszcze, zauważa Christophe Châtelot, układ tego typu nie wywołał tylu niesnasek w zainteresowanym kraju, co tym razem. Jest całkowicie naturalne i normalne, że Serbia czuje się powołana, by należeć do Unii. Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu, podpisany już przez większość jej sąsiadów, jest pierwszym krokiem w tym kierunku. Ale wybierając na datę zawarcia porozumienia okres gorączki przedwyborczej poprzedzającej przyspieszone wybory parlamentarne 11 maja, Unia Europejska świadomie miesza się do serbskiej polityki. Otwarcie manifestuje poparcie dla obozu proeuropejskiego i reformatorskiego prezydenta Borisa Tadicza, który w wyborach będzie miał zapewne za przeciwnika populistyczną i nacjonalistyczną koalicję eurofobów złożoną z radykalnej partii Serbii Tomislava Nikolića i serbskiej partii demokratycznej Vojislava Kostunicy. Obóz prezydencki, ciągnie Christophe Châtelot, czekał na europejskie poparcie od miesięcy. Przedstawiciele Tadicza na próżno się o nie starali przed wyborami parlamentarnymi w 2007 roku, a potem przed wyborami prezydenckimi. Powodem opieszałości Brukseli, oprócz względów politycznych, był fakt niezadowalającej współpracy Belgradu z Międzynarodowym Trybunałem do Spraw Zbrodni w eks-Jugosławii. Współpraca owa jest ciągle niezadowalająca, stąd dodatkowe warunki, którymi obwarowany został układ o stowarzyszeniu, mające zacząć obowiązywać dopiero wtedy, kiedy Belgrad całkowicie podporządkuje się wymogom Hagi. Unia Europejska uczyniła jednak ważny krok. Czy dla serbskich demokratów nie następuje on za późno? Pyta komentator Le Monde. W ciągu ostatnich miesięcy europejska marchewka zaczęła bowiem wyraźnie mniej smakować Serbii, ogarniętej w stosunku do Europy prawdziwą schizofrenią. Do tego stopnia, że międzynarodowa grupa kryzysowa zachęcała niedawno Brukselę i Waszyngton, żeby nie za bardzo afiszowały się w swym wsparciu dla Tadicza, ponieważ takie poparcie grozi wzmocnieniem obozu nacjonalistów. Jest prawdą, że ponad 60% 8-milionowego narodu serbskiego opowiada się za wejściem do Unii Europejskiej. Ludzie ci zasadniczo nie podzielają argumentów nacjonalistów twierdzących, że alternatywą akcesji do Unii jest zbliżenie Serbii do Rosji. Europejskie aspiracje większości popsuła jednak trauma proklamacji niezależności Kosowa. Po raz pierwszy kwestia Kosowa zaczęła figurować na pierwszym miejscu na liście niepokojów serbskich wyborców, daleko przed względami ekonomicznymi czy socjalnymi. Unia Europejska postrzegana jest tymczasem jako jeden z głównych odpowiedzialnych za utratę przez Serbię zwierzchnictwa nad Kosowem, które w nacjonalistycznej dialektyce nazywane jest kolebką narodu serbskiego. Vojislav Kostunica i nacjonaliści uważają, że układ o stabilizacji i stowarzyszeniu z Serbią to przysłowiowe 30 judaszowych srebrników, za które sprzedane zostało Kosowo. Serbski premier obiecuje, że jeśli wygra wybory, to zakwestionuje układ podpisany w Luksemburgu. Tyle Le Monde.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet, RFI z Paryża. Piotr Błoński.
W ramach wysiłków na rzecz polepszenia informacji unijnej i strategii komunikacji społecznej Komisja Europejska przyjęła dziś przepisy zmieniające zasady dostępu do dokumentów instytucji unijnych. Przewodniczący José Manuel Barroso i wiceprzewodnicząca Margot Wallström przypomnieli, że działania na rzecz większej przejrzystości Komisja rozpoczęła już w listopadzie 2005 roku. Od tego czasu zaś dokonano przeglądu przepisów prawnych dotyczących dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, dostępu gwarantowanego przez traktaty, przy czym trzeba było sprecyzować definicję samego terminu dokument, tak żeby objąć nim również zawartość elektronicznych baz danych przeznaczonych do pobierania w formie drukowanej lub elektronicznej. Przeprowadzono też wiosną ubiegłego roku szeroko zakrojone konsultacje społeczne. Wreszcie trzeba było uwzględnić zalecenia Parlamentu i orzecznictwo Trybunałów Europejskich. Przyjęty dziś tekst ma również zapewniać ochronę dokumentów dotyczących dochodzeń będących w toku. Dostęp do dokumentów jest podstawowym narzędziem demokracji i chcemy obecnie go ulepszyć, podsumowywała komisarz Margot Wallström. Wszystko to dobrze świadczy o trosce Komisji o przejrzystość i jakość informacji oraz zapewnienie obywatelom dostępu do wszelkich aktów prawnych, ale to oczywiście tylko wierzchołek góry lodowej. Produkcja legislacyjna instytucji unijnych jest tak bogata i tak specjalistyczna, że równie ważna jest jej wykładnia, umiejętność jej prawidłowej interpretacji oraz selekcji. A to już zadanie dla mediów, o czym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. Odgwizdaliśmy koniec przerwy, oświadczył Benoît Lebret, szef gabinetu komisarza do spraw transportu Jacques Barrot. Skończył się czas dzikiego dofinansowywania przez rządy przedsiębiorstw kolejowych. Koniec z utajonymi spłatami zadłużenia kolei, ukrytymi dotacjami, nieograniczonymi gwarancjami państwowymi. Reguły konkurencji muszą stosować się do kolejnictwa, tak jak do wszystkich innych sektorów. Rządy mają 2 lata na to, by skończyć z praktykami niezgodnymi z traktatami. Chodzi jednak tylko o globalne dotowanie przedsiębiorstw kolejowych i ich restrukturyzacji. Równocześnie bowiem komisja dozwala na dofinansowywanie w regionach modernizacji taboru, który częstokroć jest w opłakanym stanie, szczególnie w nowych krajach członkowskich. Warunkiem będzie jednak nie tylko oddzielenie zarządzania infrastrukturą od usług transportowych, lecz także oddzielenie usług pasażerskich od towarowych. Dla większości przedsiębiorstw kolejowych w Unii będzie to i tak istne trzęsienie ziemi. Europejski Instytut Statystyczny Eurostat opublikował dziś kilka komunikatów dotyczących zjawisk gospodarczych. Są one niezbyt optymistyczne. Inflacja w strefie euro według wstępnych oszacowań wynosi w skali rocznej 3,3%. To trochę mniej niż przed miesiącem, kiedy padła rekordowa w całej epoce wspólnej waluty liczba 3,6%, ale wciąż o wiele za dużo w stosunku do założonej poprzeczki 2%. Wskaźnik nastrojów gospodarczych, czyli suma nastrojów przedsiębiorców i konsumentów, obniżył się w ciągu miesiąca z 99,6 punktów do 97,1. To najniższy poziom zaufania do gospodarki od sierpnia 2005 roku. Natomiast wskaźnik nastrojów samych przedsiębiorców załamał się gwałtownie z 0,79 punkta do 0,44. Jedynym pocieszeniem jest utrzymywanie się bezrobocia na niezmienionym poziomie 7,1%, co z kolei jest najlepszym wynikiem w epoce euro. W całej Unii wskaźnik bezrobocia jest jeszcze niższy, 6,7%. Ale według innego jeszcze sondażu prognozy zatrudnienia na dalszą metę są niekorzystne. Informacje te umacniają ekspertów w przekonaniu, że gospodarka europejska coraz silniej odczuwa konsekwencje kryzysu na rynku kredytów, niestabilności rynków finansowych, aprecjacji euro i wzrostu cen energii. To też przepowiadają oni przyhamowanie wzrostu gospodarczego.
Tu Paryż, Radio France International. Zapraszamy teraz na magazyn redakcji polskiej Radia Deutsche Welle o laureatach Nagrody Karola Wielkiego przyznanej w Akwizgranie. Audycję przygotowała Barbara Kellen.
Zwycięzców wyłoniło jury, któremu przewodniczył Hans-Gert Pöttering. Przewodniczący unijnego parlamentu zapewniał, że wybór nie był łatwy.
Mieliśmy 27 projektów nagrodzonych w konkursach krajowych. Naszym zadaniem było nagrodzenie trzech z nich. Zdecydowaliśmy się uhonorować pierwszą nagrodą projekt węgierski. Nazywa się on Studenci bez granic i odpowiada naszym wyobrażeniom, że nie należy okopywać się we własnych granicach, lecz zbliżać ze sobą kultury i narody w Unii Europejskiej i poza jej granicami.
Pierwszą nagrodę 5000 euro odebrała w Aachen Emek Korzenczki, która od 10 lat kieruje nagrodzonym projektem. Jej polscy przodkowie przyjechali na Węgry w XIX wieku.
Mój projekt stawia sobie za cel krzewienie idei europejskiej, europejskich wartości, rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej oraz krzewienie myśli europejskiej u nas na Węgrzech i poza granicami Unii. Organizujemy co roku seminaria studenckie. Zapraszamy na nie studentów ze Słowacji, Ukrainy, Serbii i Rumunii. Zawsze dyskutujemy na jakiś aktualny temat europejski. W tym roku tematem był Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego.
Drugą nagrodą młodzieżową imienia Karola Wielkiego uhonorowano pomysł dwóch brytyjskich 20-latków, którzy postanowili stworzyć front przeciwko antyeuropejskim mediom Wielkiej Brytanii. Od roku organizują w Londynie Festiwal Kultur i zamierzają stworzyć stałe brytyjskie młodzieżowe forum dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej. Trzecią nagrodę otrzymała w Aachen grecka szkoła w Veronas. 30 lat temu, kilka miesięcy po wręczeniu nagrody imienia Karola Wielkiego pierwszemu Grekowi Konstantynowi Karamanlisowi, szkoła ta stała się miejscem edukacji europejskiej i współpracuje nawet z jednym z rzeszowskich liceów. Niemiecki eurodeputowany Martin Schulz, przewodniczący Klubu Socjalistów w Parlamencie Europejskim, powiedział na uroczystości w Aachen, że to, czym się wykazała młodzież w konkursie, dowodzi, że Unia Europejska ma przyszłość.
Idea europejska musi mieć wymiar społeczny, musi cieszyć się naszym poparciem, musimy ją promować. Wtedy będzie żywa. Robi to młodzież, realizując swoje projekty. Jak widać, ta pogrzebana przez niektórych Europa jest bardzo żywotna.
We wszystkich 27 krajach Unii Europejskiej zgłoszono ogółem ponad 400 projektów. Do polskiego jury wpłynęło około 35 projektów. Katarzyna Wysocka zasiadała w nim jako reprezentant polskich organizacji młodzieżowych.
W większości to były wymiany szkolne i w większości były to wymiany z Niemcami. Głównie w programie były rozmowy na temat przyjmowania stereotypów. Było też kilka wymian takich trójstronnych, czyli na przykład Polska, Niemcy i Francja, albo Polska, Niemcy i Czechy. A my jako jury postanowiliśmy wyróżnić projekt organizowany przez młodych ludzi dla młodych ludzi, bo wymiany szkolne w większości jednak program ustalają nauczyciele, a nie sami uczniowie. I był jeden taki projekt, który był organizowany tylko i wyłącznie przez młodych ludzi, bez udziału żadnych dorosłych, bez udziału instytucji. Podobało nam się też to, że ten projekt właśnie opierał się tylko i wyłącznie na edukacji nieformalnej.
Ten projekt to organizowany od 6 lat międzynarodowy obóz studencki Żabinki. 120 osób z krajów Unii i spoza Unii Europejskiej przez miesiąc może uczestniczyć w bardzo różnych warsztatach tematycznych. Kierujący projektem Bartłomiej Janicki mówi, że uczą się otwartości i zrozumienia dla innych.
To są takie dla mnie dwa kluczowe elementy. Jeżeli potrafimy słuchać, to wtedy nas wysłuchają. I to jest coś bardzo ważnego dla Europy.
Były premier Belgii Leo Tindemans, laureat nagrody imienia Karola Wielkiego z 1976 roku, powiedział, że nowa nagroda dla młodzieży to wielki dzień dla Europejczyków.
To nadzwyczajny dzień dla Europy. Nagradzaliśmy dotychczas starszych ludzi, pionierów integracji europejskiej. Wielu Europejczyków sprawia wrażenie zmęczonych, tracą oni wiarę w przyszłość wspólnoty. I sądzę, że tych, którzy w nią wierzą, którzy są w stanie działać i dokończyć nasze dzieło, trzeba podziwiać i nagradzać. Nagroda imienia Karola Wielkiego dla młodych pokoleń to wspaniały pomysł. Z tymi ludźmi uda się uporać z uciążliwymi problemami naszej epoki.
Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Przeżyliśmy kolejną 22. już noc Molierów, jak nazywane są francuskie nagrody teatralne, czyli odpowiednik Feliksów warszawskich. Uroczystość z Teatru Folie Bergère w Paryżu transmitował na żywo drugi program telewizji publicznej. Wieczór minął gładko i nudno, głównie za sprawą prowadzącej go prezenterki Karine Lemarchand, znającej się tyleż na teatrze, co na przeprowadzaniu wywiadów. Pominąwszy pretensjonalną, jak zawsze, oprawę, francuskie środowisko teatralne nagrodziło profesjonalizm i wielkie sceniczne potwory. Po 3 Moliery otrzymały ex aequo Życie przed sobą, adaptacja powieści Romain Gary'ego, La vie de Vansois, o czym szerzej za chwilę, i Le Roi Lion, francuska produkcja teatru Mogador, słynnego amerykańskiego musicalu dla dzieci Król Lew, przeniesionego również na ekran. Dwie nagrody wyniósł Good Connery, spektakl w reżyserii Johna Malkowicza, dla którego był to teatralny chrzest bojowy w języku Moliera. Niegdysiejszy Valmont w Niebezpiecznych związkach u boku Glenn Close, Malkowicz potwierdza niepisaną regułę wśród amerykańskich gwiazd filmowych regularnie powracających do teatru, by szlifować talent. To jego pierwsza reżyseria w Paryżu. Najlepszym spektaklem teatru publicznego okazał się to tylko Koniec świata Jean-Luc'a Lagarce'a w reżyserii Michela Raskina, produkcja komedii francuskiej. Najlepszym osiągnięciem sezonu w sektorze prywatnym było Życie przed sobą w reżyserii Didier Long w Teatrze Marigny. Michel Galabru otrzymał Moliera za główną rolę męską w spektaklu Skarpety, opus 124 Daniela Collarda. 85-letni artysta rozśmieszył publiczność do łez autoironią i swadą, co spotkało się z owacją na stojąco. Najpierw jednak to on sam się wzruszył i zadedykował nagrodę autorowi, a także swemu scenicznemu koledze Gérardowi de Sartre. Zapraszam cię, Gérard, do mnie do domu, przyjdź, to sobie na niego popatrzysz. Publiczność teatralna i filmowa dobrze zna masywną postawę Michela Galabru. Jego stentorowy głos, przez wiele lat był aktorem komedii francuskiej, gdzie występował w sztukach Szekspira, Moliera i Fedo. Niczym sceniczne zwierzę zna się na mechanizmie farsy. Dziękuję grafomanom, dzięki ich tekstom mogłem zarobić na życie, powiedział z rozbrajającą szczerością. Myriam Boyer, niezapomniana w prapremierach sztuk Coltesa, otrzymała Moliera za główną rolę kobiecą w adaptacji powieści Romain Gary'ego Życie przed sobą, La vie de Vansois, książka napisana w 1975 roku pod pseudonimem Émile Ajar. Otrzymała Prix Goncourt, wydana została w Polsce 3 lata później, a niedawno reedytowana została staraniem oficyny Cyklady w tłumaczeniu Krystyny i Krzysztofa Pruskich. Wracając do Myriam Boyer, która już dawno powinna była otrzymać Moliera. Ta niezrównana aktorka o charakterystycznym głosie i proletariackiej, jak się dawniej mówiło, aparycji, zagrała rolę pani Rozy, starej Żydówki cudem uratowanej z Auschwitz, byłej prostytutki prowadzącej na Belleville nielegalną ochronkę dla dzieci. Boyer zdolna jest wzruszyć kamień do łez. Jej role to czyste diamenty wyszlifowane z prostych uczuć i pomieszanych ludzkich losów. To był piękny moment nocy Molierów. Podobnie jak nagrodzenie Rolanda Dubiarda jako autora za Diablogi, sztuka została wystawiona w paryskim Teatrze du Rond-Point pod batutą Anne Bourgeois w wykonaniu absurdalnych do granic możliwości Jacques'a Gamblena i François Morella. Duchowy brat Ionesco i Becketa, autor nowel i tomików poetyckich, 85-letni Dubiard jest jednym z największych żyjących francuskich autorów. Choć nagroda go najwyraźniej wzruszyła, nie zanudzał widzów przemówieniami. Machnął ręką i poprosił żonę, by zabrała Moliera, gdyż statuetka okazała się najwyraźniej dla niego za ciężka. Piękny moment prostoty i pokory na tym wielkim targowisku próżności.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
W dziennikach paryskich wczoraj i dzisiaj nie ma oczywiście wzmianki o poniedziałkowym koncercie muzyków z Luwru Marka Minkowskiego w Teatrze Châtelet, ale to już od dawna nikogo nie dziwi. Muzyka zwana poważną albo klasyczną jest przez prasę ignorowana, ponieważ nikogo nie obchodzi. Zatem powstaje błędne koło. Im bardziej się o niej nie mówi i nie pisze albo wypisuje głupstwa, tym bardziej wśród czytelników narasta przekonanie, że nie jest to temat wart uwagi. Dodajmy do tego przykry fakt, że Minkowski ma wprawdzie rzesze entuzjastów wśród publiczności. W poniedziałek krzyki radości z balkonu przywitały go od razu na wejście. Nie ma ich natomiast w szeregach francuskiej profesji, która czeka spokojnie, jak sądzę, na jego 80. urodziny. Skutek jest taki, że w specjalistycznej prasie pojawiają się złe recenzje z jego płyt, które następnie utrzymują się na pierwszych miejscach w sprzedaży w swojej kategorii. Tak było między innymi z wydaną 2 lata temu Symfonią z wyobraźni, antologią kilkunastu stronic muzyki orkiestrowej Jana Felipa Rameau. Dzisiaj Minkowski przygotował następną taką antologię, z którą objeżdża kilka miast, poczynając właśnie od Paryża, gdzie zagrał dokładnie ten sam program, z jakim pojawi się w najbliższy wtorek w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Najpierw suita z baletu Glucka Don Juan z przekomicznym słowem wiążącym, wygłoszonym osobiście przez maestra, potem symfonia numer 85 Królowa Józefa Haydna i wreszcie symfonia z wyobraźni numer 2. Nic z tego nie zostało jeszcze nagrane, a transmisji nie było. Sięgam zatem do tańca furii z nagranego parę lat temu Orfeusza Glucka, gdyż niemal dokładnie ta sama muzyka opisuje we wspomnianym balecie zejście Don Juana do piekieł. Resztę warszawscy melomani usłyszą ze strady we wtorek. Ci oczywiście, którym udało się zdobyć bilety na ten koncert, wyprzedany podobno w 2 godziny po otwarciu kas. Muzycy z Luwru Mark Minkowski.
Państwo Paryża, RFI. Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
W ubiegłym tygodniu mówiłam o Foire de Paris, jednych z największych paryskich targów. Dzisiaj część druga tych samych targów, tym razem poświęcona czasowi wolnemu i rozrywce. Na początek informatyka. Trudno sobie wyobrazić świat bez komputerów, a przecież w gruncie rzeczy nastały tak niedawno. Są one zarówno narzędziem pracy, jak i dostarczycielami najróżnorodniejszych rozrywek. Na warsztatach informatycznych Foire de Paris będzie można dowiedzieć się, jak bezpiecznie korzystać z internetu, będzie można zdobyć też podstawową wiedzą o tym, jak używać niektórych specjalistycznych programów, na przykład do obróbki zdjęć. Hasłem przewodnim tej części Foire de Paris, która jest poświęcona zagospodarowaniu naszego czasu wolnego, jest: poświęćmy sobie trochę czasu, nauczmy się go dzielić z innymi, korzystajmy z niego w pełni i sprawiajmy sobie przyjemności. A jak to zrobić? No, na to pytanie jest ogromna liczba odpowiedzi i na Foire de Paris znajdziecie Państwo niektóre z nich. Wielu kobietom, a może wszystkim, ogromną przyjemność sprawia zajmowanie się sobą, dbanie o kondycję i o urodę, strojenie się, ale również dbanie o rozwój duszy i umysłu. Gabinety kosmetyczne, firmy produkujące ubrania, gabinety odnowy biologicznej i wszelkiego rodzaju instytuty oferujące najróżniejsze terapie z jednej strony, a warsztaty artystyczne i rzemieślnicze z drugiej zapewnią paniom dostęp do szerokiej informacji na temat oferty rynkowej w tej dziedzinie. Warsztaty, nazwijmy je umownie rozrywkowe, zorganizowane zostały z myślą nie tylko o płci pięknej. Panowie znajdą tu mnóstwo propozycji dla siebie, począwszy od majsterkowania, poprzez wszystko to, co dotyczy życia na łonie natury, na grach komputerowych skończywszy. Majsterkowanie to ważny element życia społecznego. Nie tylko pozwala zaoszczędzić nieco funduszy, ale również, a często nawet przede wszystkim, pozwala wyładować złe energie w sposób nieszkodliwy zazwyczaj i przydatny. Uznajmy, że również zazwyczaj. Warto zaznaczyć, że w części poświęconej majsterkowaniu zwraca się uwagę na ekologiczne gesty codzienne, które niewiele kosztują, a przyczyniają się do ochrony środowiska. Miłośnicy campingkarów znajdą tu nie tylko pełne wyposażenie swojego domu na kółkach, ale i gotowych udzielić porady specjalistów oraz informacje o terenach kempingowych, a miłośnicy sportu ubrania i sprzęt sportowy najróżniejszej maści. Miłośnicy lub po prostu użytkownicy samochodów będą mieli okazję nabyć tu drogą kupna samochód, bo na Foire de Paris mamy również targi samochodów używanych. Trzecia strefa Foire de Paris to kultury świata. Podzielona jest na trzy podstrefy. Bogactwa świata, tropiki, Francja i Europa. Bogactwa świata pozwolą na zaspokojenie nawet najbardziej wysublimowanych zmysłów. Tu znajdziecie Państwo potrawy i produkty z różnych zakątków świata, wyroby rzemieślnicze, kosmetyki, tkaniny i ubrania, wyroby etniczne. Tu zobaczyć i usłyszeć można artystów z różnych stron świata, a przede wszystkim artystów wędrownych. W ich wykonaniu ogromny fresk złożony ze 140 dzieł znanych artystów, które to dzieła można nabyć drogą kupna w czasie salonu. No i oczywiście muzyka. W czterech punktach interaktywnych można poznać sylwetki i posłuchać ponad 200 artystów z całego świata. Specjalne miejsce na targach zajmują tropiki. I to nie tylko francuskie, chociaż ze zrozumiałych względów to im poświęcono najwięcej uwagi. Czekają tu na zainteresowanych produkty kulturalne, gastronomiczne, no i oczywiście propozycje wakacji. Tradycją stał się już festiwal muzyki z tropików, a także pokaz mody. I jedno i drugie przenosi choćby w marzeniach nad ciepłe morza, pod szumiące palmy i na rozgrzany biały piasek. I wreszcie Francja i Europa. O wiele mniej egzotyczne, ale wcale nie mniej interesujące zarówno pod względem kulturowym, jak i gastronomicznym. Rzemiosło artystyczne w Europie powoli wymiera, ale mamy szczęście jeszcze móc z jego wyrobów korzystać. A na Foire de Paris można znaleźć różnych rzemieślników z różnych państw europejskich, w tym również z Polski. Pozostaje mi tylko życzyć Państwu wystarczających zasobów sił i przyjemnego zwiedzania.
RFI, la radio du monde.
Książki i autorzy. Magazyn literacki RFI. Sylwia Gibbs.
Jean-François Ruffin, lekarz, działacz humanitarny, powieściopisarz, został w swym czwartym wcieleniu ambasadorem Francji w Senegalu. Ale pisarstwo jest chyba jego pierwszą naturą. Ruffin wydał esej autobiograficzny pod tytułem Un léopard sur le garou. Miesięcznik Lire ocenia go jako jedną z najlepszych książek Ruffina, który jest jakby nie było laureatem aż 3 nagród literackich. Nagrody Goncourtów za debiut powieściowy Abysyńczyk, Nagrody Goncourtów w 2001 roku za powieść pod tytułem Brazylijska Czerwień, Nagrody Interalie za powieść pod tytułem Les Causes Perdues, Przegrane Sprawy. W swej najnowszej książce Ruffin podejmuje wątki autobiograficzne swych powieści, tym razem w pierwszej osobie. Zresztą jego życie przypomina powieść. Był pionierem akcji humanitarnych, wiceprzewodniczącym organizacji Lekarze bez Granic. Nieprzypadkowo podtytuł jego książki brzmi Kroniki lekarza koczownika. Jean-Christophe Ruffin był w Rwandzie i Nikaragui, na Filipinach i w Afganistanie. W 1976 przedostał się do głodującej Erytrei razem z rebeliantami i spotkał Azeb, która została jego drugą żoną. W latach 90. uwolnił członków francuskiej misji humanitarnej więzionych przez Serbów bośniackich. Ruffin porównuje zawrotne tempo swej egzystencji z pędem konia, któremu Lampard skoczył na szyję. Jest to obraz z wiersza afrykańskiego poety Senghora i zarazem tytuł najnowszej książki Un léopard sur le garou. Ton autobiografii jest refleksyjny, często autoironiczny. Relacje przygód, raczej doświadczeń i zabawnych niekiedy anegdot oplatają pytania, kim jestem, dlaczego to zrobiłem. Oto na przykład jak Ruffin ocenia swój charakter i powołanie.
Należę do kategorii ludzi współczujących. W etymologicznym znaczeniu tego słowa cierpię razem z innymi, biorę na siebie część ich nieszczęścia. Takim się urodziłem. Kiedy zostałem lekarzem, do współczucia doszła odpowiedzialność. Robiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby oderwać się od pacjentów i traktować ich z zawodowego punktu widzenia. Ale emocje czyhały na mnie, grożąc w każdej chwili rozbiciem przegrody wzniesionej przez umysł. Widok głębokiej rany, kalectwa, czyjeś bolesne zwierzenia są w stanie w przypadkach niemożliwych do przewidzenia wywołać we mnie nagły lęk. Jak gdyby potwór, demon czy widmo otarły się o mnie, przypominając lodowatym dotknięciem o śmiertelnym przeznaczeniu człowieka.
Po śmierci François Sagan, literacki miesięcznik Lire opublikował serię artykułów, które zatytułował Prawda o Sagan. Prawda o życiu, dziele i micie, którą starają się wyrazić, ujawnić czy też zrekonstruować autorzy licznych książek o Sagance, które ukazały się, jak najczęściej bywa, wszystkie naraz. Obok biografii Marie-Dominique Lelièvre, Sagan à toute allure, pęd Saganki, o której była mowa w naszych książkach i autorach 12 marca, na rynku księgarskim można znaleźć biografię pióra Jean-Claude Lamy i Laure Adler oraz bardzo osobiste wspomnienia znanego eseisty Bernarda Franka, który mieszkał przez całe życie z autorką Witaj Smutku, i Annie Grzej, redaktorki naczelnej francuskiej edycji Playboya, która była jej kochanką. Ten aspekt życia Sagan był za jej życia raczej mało znany. Była dwukrotnie zamężna, miała syna, otaczała się przyjaciółmi i własnym dworem, a skandali i w jej życiu i twórczości i tak było bez liku, od początku do końca. Jej debiut powieściowy, Witaj Smutku, uznano za amoralny, a po jej śmierci syn Denis Westhoff ciągle jeszcze spłaca długi pozostawione przez słynną pisarkę. Nie tylko z powodu hazardu i kolosalnych wydatków, pobierała także kolosalne prawa autorskie, ale wskutek procesu o oszustwo podatkowe, który ją zrujnował. Biografowie usiłują zrozumieć, jak potrafiła godzić szaleństwa swego życia i niesłychaną dyscypliną pracy. Françoise Sagan opublikowała za życia 40 krótkich powieści, sztuk teatralnych i esejów, ale tylko 8 tytułów można dziś znaleźć na rynku księgarskim. Pomimo rosnącego popytu na Saganka, w 2004 sprzedano jeszcze 150 tysięcy egzemplarzy Witaj Smutku. Bestseller z lat 50., przenikliwa i okrutna analiza psychiki nastolatki, nie postarzał się ani o jota. Dzieła zebrane Françoise Sagan ukażą się wcześniej czy później u Gallimarda w prestiżowej serii Plejada. Równie prestiżowe, lecz mniej znane wydawnictwo Lern zbiera artykuły, które Saganka publikowała w prasie. Pierwszy zbiór, Relacje z podróży, pod tytułem Bonjour New York, Witaj Nowy Jorku, już się ukazał, a niebawem wyjdą dwa następne na temat filmu i zjawisk czasu, które Saganka potrafiła z maestrią wychwytywać. Nic też dziwnego, że lubiła, a nawet pisała piosenki. Przypomina o tym dziennikarz Michael Delmar w książce, którą zatytułował Greco i Sagan. Ta ostatnia napisała bowiem dla swojej przyjaciółki, słynnej piosenkarki Juliette Greco, słowa kilku piosenek. Najpiękniejsza z nich nosi przekorny tytuł Sans vous aimer, tylko bez miłości.
Sans vous aimer, sans la voix, jamais pu. Je m'en vais oublier cet été, vouer l'été à jamais disparu. Leur mémoire va bientôt s'effacer. Tes mots du soleil et tes mots de la nuit reviennent assourdis. Et l'automne sourit toujours, toujours. Je n'aime que toi. Prends-moi, prends-moi, prends-moi dans tes bras. Je n'aime que toi. Ne me quitte pas. Vous aimez, je suis seule et déçue. Vous m'aimiez et l'été me brûlait. Et dans l'allée, tout l'hiver revenu me fait trop ces brûlures regrettées. T'aimes du soleil et tes mots de la nuit reviennent assourdis et l'automne sourit toujours, toujours. Je n'aime que toi. Prends-moi, prends-moi, prends-moi dans tes bras. Je n'aime que toi. Sans vous aimer, je n'ai jamais rien cru de ces mots ni de vos lents baisers. Et si jamais votre cœur l'eût voulu, du soleil et tes mots de la nuit reviennent assourdis et l'automne sourit toujours, toujours. Je n'aime que toi. Prends-moi, prends-moi, prends-moi dans tes bras. Je n'aime que toi. Ne me quitte pas.
RFI. RFI.
I tak dobrnęliśmy do końca naszej audycji. Ja jeszcze przypomnę najważniejsze wydarzenia dnia. Afgańskie siły bezpieczeństwa i policji przeprowadziły operację w Kabulu. Zginęło w niej dwóch talibów, którzy wzięli udział w niedzielnej próbie zamachu na życie prezydenta Karzaja. Szef sztabu kryzysowego ONZ do walki z głodem broni biopaliw w Jerozolimie. Rozpoczęły się obchody Dnia Pamięci Holokaustu. I to wszystko. Żegnamy się serdecznie. Agnieszka Kumor przed mikrofonem, Grażyna Chmurska, która realizowała naszą audycję, i technik Nikola. I zapraszamy serdecznie Państwa na jutrzejszą naszą audycję. Do usłyszenia.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku. Po polsku pisane razem, w jednym słowie. Powtarzam, www.rfi.fr/popolsku.